To pani namalowała?
Tak. Młodą, piękną kobietę. To jest coś więcej jak życie. To jest, ja wiem, serce, dusza. Wszystko widzę, jak maluję. Wtedy mi się wydaje, że jestem w innym świecie, nie na ziemi, tylko gdzieś wyżej. No i wtedy wychodzi mi coś, niecoś.
Czyli jest to taka swoista terapia dla pani.
Tak.
A pan?
Takie coś mam. To jest rybka, słońce, morze. Podobają mi się wędrówki i o tym myślę i maluję.
A czym jest dla pana arteterapia?
Jest po prostu odmłodzeniem się, wspomnieniem o czasach dawniejszych. To mi przypomina wszystko, jak się maluje.
Ale nie popada pan w depresję?
Nie popada.
Marta Pstrowska, terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej numer 3. Arteterapia jest sposobem na wyrażenie siebie, swoich uczuć, myśli, a także pomysłów. Jest to nie tylko sposób zajęcia wolnego czasu, aby nie myśleć o swoich problemach, ale jest to również sposób przedstawienia wyobrażeń na temat świata.
Małgorzata Jesińska, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej numer 3 przy ulicy Ściegiennego w Szczecinie. Jedni wyrażają się poprzez rysunek, inni poprzez wyklejanki, jeszcze inni wycinając, tworzą szerokie spektrum rzeczy, które dają im olbrzymią satysfakcję po wykonaniu danych prac. Zdarza się nawet, że osoby w wieku takim bardzo dorosłym odkrywają swoje nowe możliwości w dziedzinie właśnie arteterapii. Każda praca, na której się skupią, przeciwdziała depresji, tym złym myślom, tak, które dopadają ich zwykle w czterech ścianach mieszkania.
Jak należy tłumaczyć to, że arteterapia zdobywa teraz popularność? Staje się jedną z głównych terapii ludzi, którzy czują się niedocenieni, którzy wpadają w depresję.
Myślę, że arteterapia nie jest nowym wynalazkiem, ponieważ bierze swoje korzenie już u wychowania estetycznego, które było z cywilizacją, z ludzkością już od zawsze. I po prostu wróciła moda na przywiązywanie większej uwagi do sztuki, na znalezienie sobie i czasu, i miejsca w trakcie takiego codziennego życia na właśnie pracę twórczą i po prostu jest to teraz szerzej popularyzowane.
Te relacje przygotowała Anna Kolmer. Są z nami goście pani Sylwia Roszkiewicz, terapeuta zajęciowy i środowiskowy, Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Anna Słomińska, arteterapeuta, terapeuta środowiskowy i pedagog.
Witam.
Izabella Orzechowska, psycholożka, psychoterapeutka.
Dobry wieczór.
I doktor Jerzy Pobocha, psychiatra, biegły sądowy, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej.
Dobry wieczór.
Myślę, że panie wybaczą mi ten nietakt być może, ale pierwsze pytanie chciałbym skierować do doktora Pobochy. Pan, panie doktorze, rzeczywiście wierzy w takie pozytywne skutki arteterapii, czy to być może jest jakaś ściema, jakby powiedziała młodzież?
No nie, jest to sprawdzona metoda i skuteczna. Niż pomijając wszystkie inne względy, to ona w szpitalu psychiatrycznym daje pacjentom zajęcie, daje pacjentom odejście od zamartwiania się chorobą. Poza tym część, to się zdarza tych pacjentów, na przykład odkrywa u siebie talent malarski, tkacki. Tutaj przed wielu, wielu laty ja sprowadziłem takie gobeliny 2x3 metry pacjenta ze szpitala psychiatrycznego w Branicach, które wzbudziły zachwyt u profesjonalnych plastyków. Inny taki przykład też tu w Szczecinie, w Teatrze Polskim była wystawiona sztuka Kreacja, która cała jest wokół właśnie tego, jak to taki chory psychicznie genialnie malował i wtedy, kiedy został wyleczony, przestał malować i z rozpaczy swojego Mansharda zabił.
Arteterapeuci w Polsce nie są oficjalnie uznawani za zawód. Co więcej, zawodem z pewnością jest fakt, że NFZ nie refunduje tego rodzaju zajęć, ale też coraz więcej uczelni, zwłaszcza artystycznych, oferuje nowy kierunek. Arteterapia czy arteterapeutyka, różnie to się nazywa, to w Gdańsku, a to w Katowicach. Pewnie doczekamy czasu i Akademia Sztuki nasza taki kierunek będzie mieć oblegany. No właśnie, jak taka terapia wygląda i jakie są korzyści? Doktor Pobocha mówi o tym, że udaje się odkrywać różnego rodzaju talenty, ale też czytając o arteterapii możemy znaleźć takie informacje, że nie tylko o ten efekt leczniczy w tym wszystkim chodzi. Pani Sylwio.
Przede wszystkim w arteterapii warto wspomnieć, że nie jest wymagana od pacjenta szczególna zdolność twórcza, artystyczna. Tak? W arteterapii nie chodzi o stworzenie przepięknego dzieła, tylko o właśnie ten efekt diagnostyczny podczas jego tworzenia. Tak? To w trakcie powstawania danej rzeźby, obrazu, wyszywania, tak? Czy też uczestniczenia w zajęciach ruchowych, możemy zaobserwować szerokie spektrum różnego rodzaju wskazówek diagnostycznych niezbędnych do wykorzystania w dalszym procesie rehabilitacyjnym.
Czy to jest tak, że to jest swego rodzaju nieinwazyjna forma podstępu, by sprawdzić pacjenta, czy osoby, które są poddawane takiej terapii, wiedzą, co się kryje za różnego rodzaju działalnością artystyczną?
Oczywiście, pacjent zostaje poinformowany, jaki jest cel zajęć, jaki jest rodzaj zajęć i tak jak pan doktor wspomniał na początku, jest to taki jeden z ważniejszych elementów rehabilitacji, tak? Odciągnięcie od tej roli chorego, tak? Zapobieganie szpitalnej bezczynności, tak? Kreowanie jakiejś takiej postawy powrotu do tego społecznego, naturalnego życia. Poprzez właśnie działania twórcze.
Tak sobie pomyślałem, bo oczywiście pojawia się szereg różnego rodzaju przykładów, a to narysuj dom, niech obok tego domu stoi drzewo i obok tego drzewa niech stoi coś jeszcze. Jak się okaże, że ktoś narysuje komin za duży albo za mały, albo tego dymu będzie za dużo, albo okiennice będą otwarte albo zamknięte, to się okaże, że drzewo nie ma liście, a powinno mieć liście i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tropów jest sporo. Na jakim etapie można mówić, że taka terapia przynosi efekt? Czy efektem już jest pierwsze jakieś dokonanie artystyczne, czy być może to musi potrwać kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat? Pani Anna.
Pan teraz wspomniał o takim teście, bardziej można powiedzieć, co jest psychorysunkiem. Mhm. To nie o to chodzi.
To nie o to chodzi.
Mhm. My mówimy o arteterapii w takim znaczeniu tutaj, teraz tu, jako szpital psychiatryczny, jako inne ośrodki. Generalnie możemy powiedzieć, że to jest terapia zajęciowa. To, co się dzieje na terenie czy Szczecina, czy całej Polski. Arteterapia jest daleko, daleko jeszcze w tyle.
No tak, ale z drugiej strony, patrząc na różnego rodzaju działalności, które wpisują się w arteterapię, chociaż do końca nie są, na przykład muzykoterapia, tak? Czy tak. Biblioterapia i tak dalej, to w zasadzie każdy z nas mógłby sobie zaaplikować taką terapię bez wychodzenia z domu.
Nie.
No to rozwinę.
Bo to musi być to jednak specjalista.
To co
jednak
to znaczy?
Musi być specjalista, to jednak musi być osoba, która się tym zajmuje fachowo. To musi być osoba wykształcona.
To czym się różni, pani Anno, czym się różni biblioterapia od puszczenia sobie w domu w komfortowych warunkach na przykład audiobooka?
Może pan sobie puścić w domu audiobooka, wejść na przykład, nie wiem, do wanny, postawić świeczki i powiedzieć, że jeszcze pan stosuje aromaterapię, tak?
Więc tutaj... Da się, prawda?
Da się, ale to nie jest o to chodzi. Tu chodzi o przejście, tu chodzi o to, żebyśmy my sami wewnątrz, od siebie zobaczyli, bo arteterapia nie jest tylko dla ludzi chorych.
To pytanie jest takie, ja z premedytacją pani oczywiście prowokuję, pytanie jest takie, bo skoro stawiamy na wnętrze, to dlaczego ja do swojego wnętrza muszę dochodzić w towarzystwie?
Mogę ja
spytać. Izabela Orzechowska, która także stosuje arteterapię.
Osobiście.
Ale na sobie czy na innych?
Ja na sobie i na innych. Chciałam to nawiązać do tej książki, tak, którą czytamy, bo tak naprawdę biblioterapia wpisuje się w ten nurt arteterapeutyczny, bo w wąskim ujęciu jest to faktycznie terapia zajęciowa, natomiast w szerszym ujęciu, jak szukamy w źródłach zachodnich, jest to skład wielu form terapeutycznych. Oprócz tej biblioterapii, filmoterapia, talasoterapia, leczenie morzem, hortikuloterapia, leczenie lasem, morzem, silwoterapia, leczenie lasem, kontaktem z...
Jeszcze jest esteteoterapia.
Dokładnie, bo obserwujemy dzieła sztuki i jakby... zatapiamy się w tych dziełach, które nam sprawiają przyjemność. Mamy muzykoterapię, która też jest terapeutyczna, tak? Zresztą warto może wspomnieć, że za najbardziej terapeutyczny utwór wszechczasów należy uwertura do Wesela Figara Mozarta. Warto słuchać. Wracając do tej biblioterapii, czytam książkę sobie w domu. jakąś wybraną przeze mnie. Na poziomie nieświadomym identyfikuję się z głównym bohaterem tej książki, przechodzę z nim przez wszystkie perypetie i na końcu przeżywam freudowskie katarzis, oczyszczenie. Dlatego my tak bardzo lubimy wszystkie komedie romantyczne, bo przecież one się tak pięknie kończą. Bardzo lubimy te filmy, które nawiązują w sposób nieświadomy do tego, co nas dotyczy jako problemu. I to jakby to wszystko, plus to tworzenie dzieła, które ja uwielbiam, bo sama tworzę i dziubię i robię, bo wyrabiam biżuterię, jest arteterapią i to jest naprawdę bardzo dobre. Chciałabym powiedzieć, że największą przyjaciółką depresji i nerwicy jest nuda.
No coś w tym jest. Aż mnie korci, by zapytać, co sobie dziubie doktor Jerzy Pobocha w ramach arteterapii w domu.
Ja uwielbiam bardzo majsterkowanie. To jest męskie typowe zajęcie. Samochód, przykręcanie, odkręcanie.
To taka biżuteria.
Ulepszanie tam, prawda? Dokształcanie się w tym zakresie.
Ale tak to jest forma odreagowania?
Odreagowania, tak. No bo zamiast słuchać, kogo zabił i co mu tam złego zrobił, no samochody...
No tak, ale jak pan bierze młotek do ręki, to aż się boję pomyśleć.
Nie ma takich skojarzenia, że to ten sam młotek, który tuchli zabił.
A poza majsterkowaniem, gdyby wpisać się w te wszystkie pomysły na arteterapię, o których dziś rozmawiamy?
Muzykoterapia. Zdecydowanie, ponieważ ja się wiele lat uczyłem grać na pianinie, gram dalej i w związku z tym muzyka jest mi bardzo bliska. Ojciec mój uczył muzyki w szkole, miał ogromny chór zawsze. W związku z tym mieliśmy wiele instrumentów w domu. Na przykład kiedyś w takim zapale twórczym nauczyłem się grać na klarnecie, ponieważ bardzo mi się podobała taka metal melodia Petit Flair. I postanowiłem, że muszę to zagrać na klarnecie i zagrałem.
Ile to panu zajęło?
No gdzieś
Zastanawiałem się, czy to była terapia dla bliskich wtedy.
Tydzień.
W trakcie tego.
Tydzień. Nie było takie trudne, bo umiejąc grać na pianinie i akordeonie, to przejście już na klarnet, to nie był taki duży skok.
A jaka jest różnica, jeśli pan gra w samotności, a dzieli się z kimś, choćby umiejętnością zagrania utworu, nad którym pan pracuje tydzień?
Nie, to znaczy to akurat, że ten Petit Flair, to akurat to były takie czasy romantyczne, ponieważ ja wtedy byłem zakochany.
Szczerze mądrak.
No, to całą powieść by trzeba było studia, prawda, więc to powiedzmy tam takie, to grano wtedy.
Czyli
na przykład.
Czyli chęć zaimponowania to była, nie
no,
terapia.
No tak, ale nie, to przypomnienia sobie tych miłych chwil, bo tą melodię właśnie grano w klubie Politechniki Pimpuś.
Pimpuś?
Pimpuś chyba się nazywał, czy jak, czy nie. Już nie pamiętam. No, więc każdy na terenie osiedla. I to ja tak mi się podobało, mówię, muszę sobie to przypomnieć i zagrać. I zagrałem.
Drogie panie, zastanawiam się nad świadomym wyborem arteterapii. Czy jest taka świadomość wśród potencjalnych kandydatów, by się tej terapii poddawać? Czy to jest jeszcze swego rodzaju tabu? Brakuje informacji, brakuje świadomości.
Przede wszystkim chyba warto byłoby rozgraniczyć, czy ta arteterapia ma być przyjemnością dla mnie, teoretycznie osoby zdrowej, czy arteterapia ma być jako element rehabilitacji w określonym zaburzeniu, tak? Bo jeżeli bierzemy pod uwagę spektrum rehabilitacyjne, to powinno być to działanie zaplanowane, świadome, mające określony cel, tak? Jeżeli to ma być działanie arteterapeutyczne stricte dla mojej przyjemności, to ode mnie zależy, czy to będzie choreoterapia, czy to będzie muzykoterapia, tak? Ja sama sobie wybieram to, co jest dla mnie w tym momencie dobre. Natomiast patrząc na walory terapeutyczne, sztuki, rehabilitacji, terapii, musimy wziąć całościową sytuację, tak? Podopiecznych, z którymi pracujemy, współpracowników. Bardzo ważna jest też interdyscyplinarność w procesie rehabilitacyjnym. Nie można działać tak naprawdę w pojedynkę. To ma sens, jeżeli każdy z członków ma określone zadanie i dzieli się tą wiedzą z innymi.
Czy kwestia wieku jest tutaj istotna, czy nie?
Arteterapia ma tak szerokie spektrum, że jest dostosowana zarówno od wieku dziecięcego, po wiek dojrzewania, średni, jak również dla seniorów.
Do 101 lat.
Dokładnie.
Izabella Orzechowska, jak często pani stosuje arteterapię? I od czego to zależy?
Jakby w skład tej arteterapii, o której my tutaj mówimy, o tej takim szerokim, tak? Jakby działaniu, bardzo często relaksację. i to taką relaksację Jakobsona, która polega na tym, że napinamy te mięśnie i je rozluźniamy, po taką wyobrażeniową. Więc bardzo często po to, żeby jakby obniżyć poziom lęku, poziom napięcia na samym początku terapii.
Tak się zastanawiam, jak często pani werbalizuje arteterapię jako taką? Bo zakładam, że szereg czynności, zachowań czy też mobilizacji pacjenta odbywa się poza tą definicją. To znaczy nie wyrażamy tego teraz, droga pani, poddamy pacjentkę arteterapii.
Ale ja bardzo często mówię, że bardzo ważna jest autoterapia przez arteterapię. Mamy bogaty spis różnych dzieł. W tej chwili wyszła książka dotycząca filmów, które są terapeutyczne dla pacjenta. I w zadaniu domowym bardzo często pacjent ma do przeczytania książkę albo do obejrzenia film, potem go omawiamy, więc tą arteterapię na co dzień. Nie wyobrażam sobie w ogóle
terapii
bez arteterapii.
Pani Izabello, to musimy powiedzieć parę słów na temat tych filmów terapeutycznych, bo to jest ciekawy wątek. Zaintrygował mnie.
Zaintrygował. Mhm.
Co to znaczy film terapeutyczny?
Ten film terapeutyczny to jest taki film, który pozwala pacjentowi zrozumieć jego problem. Przecież jak oglądamy filmy dotyczące schorzenia, nie wiem, zespołu obsesyjno-kompulsywnego, więc możemy pacjentowi powiedzieć, proszę obejrzeć taki i taki film, zobaczyć jak to wygląda z zewnątrz, jak sobie można z tym poradzić, bo zawsze na końcu tych filmów jest ten happy end, więc można przeżyć to katarzis.
Doktor Jerzy Pobocha z aprobatą kiwa głową. No właśnie, panie doktorze, a co będzie, jeśli ktoś zobaczy nie taki film, który powinien? Czy cała terapia będzie musiała się rozpocząć jeszcze raz, czy nie? Pytam o swego rodzaju konsekwencje działań i zachowań.
Oczywiście takie przypadki mogą być tutaj, jeżeli chodzi o jeszcze wpływ muzyki. W tej chwili tego nie ma. Przed wojną było takie tango, nazywało się Tango Samobójców i mężczyzna głównie, który chciał popełnić samobójstwo, zamawiał w lokalu w orkiestrze i orkiestra grała takie tango.
To ostatnia niedziela. Wpisuje się w ten kontekst.
Po czym popełniał w tym lokalu, strzelając sobie w głowę, samobójstwo. To było taki jak gdyby akompaniament do jego myślenia i jego działania. Oczywiście to są przypadki ekstremalne, makabryczne. Na szczęście ta moda i tego typu działania w Polsce zupełnie zaniknęły. Nikt nie puszcza sobie jakiejś specjalnej muzyki, żeby popełniać samobójstwo. Natomiast są oczywiście takie filmy, które mogą działać w sposób niezwykle przygnębiający. I takich dużo jest filmów. Jest dużo tych filmów zarówno grozy, jak i epatujących się zabójstwem, krwią i tak dalej. Kiedyś chyba Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła właśnie na Polsat grzywnę, ponieważ w jednym filmie pokazano 60 scen zabójstw. I uznano, że to już norma została przekroczona.
No tak, 60 to już zgodzimy się, że zdecydowanie za dużo, ale też zastanawiam się o pewnych predyspozycjach, także psychicznych, bo są tacy, którzy uwielbiają filmy grozy i horrory.
Tak, oczywiście.
A są tacy, którzy śmiertelnie się boją. Nie daj Bóg, później ktoś zapuka do drzwi, albo był taki film Ring. Pewnie państwo mieli okazję ten film zobaczyć. Znam takich osobiście, którzy bali się odbierać telefon po emisji tego filmu. Co więcej, znam takich, którzy mało nie przepłacili emisji tego filmu zawałem, bo w trakcie filmu zadzwonił im telefon, a ci, którzy ten film widzieli, wiedzą o czym teraz mówię.
Ale jakbyśmy na przykład tak naprawdę mieli ten wgląd freudowski, ten insight, wiedzielibyśmy, że no, nasz poziom lęku jest trochę wyższy od przeciętnego, to jednak wolelibyśmy obejrzeć jakąś komedię zamiast...
Głupią?
Nawet głupią.
W ramach rozluźnienia.
W ramach rozluźnienia, pani Sylwia Roszkiewicz podpowiada. Anna Słomińska, pani jaki film widziała ostatnio w ramach arteterapii?
W ramach arteterapii? Generalnie powiem szczerze, że ostatnio bardzo rzadko zdarza mi się w ogóle cokolwiek oglądać z uwagi na zapracowanie, tak? Na pewno nie oglądam trudnych spraw, czy powiedzmy takich filmów, co jest teraz bardzo są popularne wśród szczególnie kobiet, które są w domach. My same zdajemy, my chodzimy po środowisku, jesteśmy z kobietami, które mają zaburzenia psychiczne, będąc w domu, oglądają właśnie tego typu programy, które jeszcze bardziej i napędzają ten poziom lęku.
Zastanawiam się, czy są takie miejsca, gdzie nasi słuchacze zainteresowani arteterapią mogliby się udać, czy trzeba szukać na własną rękę? Panie podpowiedzą.
Są takie miejsca, są różne są fundacje. Fundacje do spraw wykluczenia społecznego, gdzie są zajęcia typowo terapeutyczne dla mieszkańców Szczecina. Można poszukać. Tu pani też dopowie. Tak?
Pani Izabella?
Pani Iza.
Bardzo często są organizowane inicjatywy dla kobiet, gdzie w ramach zajęć są zajęcia arteterapeutyczne. Więc myślę, że jeżeli ktoś szuka, to na pewno znajdzie.
A gdybyśmy jeszcze na koniec spróbowali zastanowić się wspólnie, w jakim kierunku jeszcze pójdzie arteterapia, to znaczy co jeszcze można wpisać w te definicje i w te zajęcia, bo już mówiliśmy o leczeniu lasem, morzem, piaskiem, słuchaniem muzyki, czytaniem, muzykoterapią, o której mówił sporo dr Jerzy Pobocha. Czy to jest tak, że to spektrum cały czas może być poszerzane, czy nie?
Ja myślę, że tak, dlatego że w zależności od tego, czego potrzebujemy w danym momencie, jeżeli jesteśmy w stanie chociaż 5 minut poświęcić dla siebie, to jest to już nasza terapia, już nasza arteterapia. Jeżeli ja na przykład dzisiaj pójdę na dłuższy spacer, tak, nazbieram przy okazji, nie wiem, jakieś zioła, tak, znajdę pierwsze przebiśniegi, to jest już mój kontakt z rzeczywistością, moja chwila relaksu, moja terapia tak naprawdę.
A jeśli ja wezmę telefon do ręki na 5 minut, żeby się zrelaksować, to będzie terapia, czy to już będzie jakaś forma uzależnienia?
Doprecyzujmy, jak często bierze pan ten telefon do ręki.
Dokładnie, czy jest to przyjemne
wzięcie
telefonu. Bo to
chodzi też o częstotliwość, prawda?
Tak, dokładnie.
Pewnego rodzaju zachowań.
Trzeba pamiętać o tym, XXI wiek, komputery, młodzież, komputer, telefon.
No właśnie,
to jest podstawowe
bo czasami młodzież może uciekać. Mamo, tato, przecież ja nie jestem uzależniony od komputera czy od komórki. Ja po prostu stosuję arteterapię w postaci nowoczesnych technologii i tyle.
Można tak.
Jest to swego rodzaju wybieg, prawda?
Taką zasłoną dymną to otoczyć, tak, oczywiście. Ale jest to rzeczywiście wielki problem. W przyszłości to będziemy chyba wszyscy w takim cyberprzestrzeni żyli jako cyberludzie, więc to taka jest perspektywa.
I wtedy będzie cyberarteterapia po prostu.
Cyberarteterapia, tak.
I myślę, że przez to właśnie, że ten świat idzie tak naprzód technologicznie, to wracamy do tego, co było kiedyś.
No tak, tak.
Wracamy właśnie do tych spacerów, wracamy do tych ziół, co Sylwia mówi, nazbieranych, wysuszonych. Wracamy do tego zdrowego, do tego spaceru nad morzem.
No właśnie, a wiemy, że powroty są niezwykle urokliwe. My z audycją Radio Szczecin na wieczór wracamy jutro po 20:00. Za chwilę wszyscy wracamy do domu. Jak to mówi Jurek Owsiak, rób ta co chce, ta byle to była arteterapia. Także dziś wybór taki, jak i kto ma ochotę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sylwia Ruszkiewicz, terapeuta zajęciowy i środowiskowy, Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Anna Słomińska, arteterapeuta, dziękuję, terapeuta środowiskowy, pedagog, Izabella Orzechowska, psycholożka, psychoterapeutka, która także stosuje arteterapię. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
I był z nami dr Jerzy Pobocha, psychiatra, biegły sądowy, były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Słyszymy się jutro tuż po 20:00. Dobrej nocy, do usłyszenia.